tak się składa, że to dziś, dlatego będziemy świętować Kacper Badura i jego relacja po 17, a po 17.30 Agnieszka Gołębiowska i Martyna Sykta z UNICEF Polska o to, jak być dorosłym wspierającym, zapyta Anna Rokicińska. A na koniec, jak się chronić przed dywersantem.
Tym razem był to akt nie tylko dywersji jak poprzednio, lecz akt terroru państwowego.
Co nie znaczy, że nadal nie utrzymuje się wysokie prawdopodobieństwo prowadzenia różnego typu działań o charakterze dywersyjnym i sabotażowym na terenie Polski.
Tym tematem zajmować się będziemy po godzinie 18. Czy można skutecznie ochronić cały kraj? Olga Bobienko i jej relacja na początek, a po 18.30 naszymi gośćmi będą dr Sylwia Walasik z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Ciechanowie oraz dr Maciej Chmielecki z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W jakich sytuacjach powinniśmy i jak reagować na to, co nas niepokoi, komu to zgłaszać i czy zachęcając obywateli do informowania służb można doprowadzić do paraliżu systemu powiadamiania ratunkowego. Nasz telefon w każdej sprawie 224 280 280.
Boję się, że znowu się przyśni.
Sen, który się powtarza w popołudniówce w Radiu Nowy Świat, 12 minut po godzinie 16. Nawiązujemy kontakt, nawiązujemy łączność popołudnie@nowyswiat.online albo w portalach społecznościowych. Łączność czyni społeczność. Proszę spróbować. 224 280 280 telefonicznie też proszę spróbować. A teraz o nieruchomościach sobie porozmawiamy, o ich cenach i o tym, jak nieruchomość przejąć, kupić tanio, a sprzedać nieco drożej. Gdy ujawniano aferę Villa Plus, eksperci przestrzegali, że nieruchomości przekazywane różnym organizacjom mogą niebawem trafić na rynek, na wolny rynek, na sprzedaż i to za spore pieniądze. Jesteśmy właśnie tego świadkami. Dworek w Jadwisinie z programu Villa Plus trafił na sprzedaż. W dworku miała być prowadzona edukacyjna działalność niekomercyjna. Tymczasem jest tam Escape Room. Na zakup dworku ministerstwo przyznało 918 tysięcy złotych oraz dodatkowe 82 tysiące na wyposażenie. Organizacja wystawiła budynek na sprzedaż za ponad 2 800 tysięcy, prawie 900 tysięcy złotych. A co na to wszystko były minister edukacji Przemysław Czarnek, który z tamtym programem, z tamtą aferą był kojarzony? Zobaczymy, usłyszymy, gdy zechce nam opowiedzieć o tym Klaudiusz Selezak. Dzień dobry Klaudiuszu.
Dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko. No tak, od samego początku, tak jak powiedziałeś, program budził bardzo dużo kontrowersji. Komu te pieniądze są przyznawane? I podkreślam jeszcze, że samo ministerstwo powołało do życia komisję konkursową. Pamiętasz ją na pewno, Michale? No i potem okazywało się, że komisja jedną, a ministerstwo drugie. Czyli komisja mówiła, ta organizacja to tak chyba nie bardzo. Dlaczego miałaby dostawać pieniądze? Punktacja dość słaba, a potem okazywało się, że jednak mimo wszystko pieniądze do tej fundacji na zakup konkretnych nieruchomości popłynęły. Faktycznie założenia konkursu były takie, że przez co najmniej 15 lat, tam na początku były krótsze te terminy, ale po tym jak zrobiła się wrzawa medialna, to ten termin wydłużono właśnie do 15 lat, ma odbywać się, i tu słowo klucz, niekomercyjna działalność edukacyjna. No czyli ponieważ w zamian za to, mówiąc w największym skrócie, że my wam dajemy pieniądze na nieruchomość, wy tam prowadzicie działalność edukacyjną. No i bardzo szybko potem okazało się, że w różnych tego typu nieruchomościach odbywają się co najmniej dziwne te niekomercyjne działalności edukacyjne. W Elblągu pamiętasz jedną z tych nieruchomości?
Ktoś zamieszkał w tej akurat konkretnej.
W tej konkretnej ktoś zamieszkał. Nie wiem, co to miało wspólnego z działalnością edukacyjną. Może jakaś była prowadzona. Ministerstwo teoretycznie może to kontrolować, ale jak dzisiaj słyszymy, też ma niewielkie możliwości kontrolowania pieniędzy wydanych w tymże programie. Tak przynajmniej twierdzi obecna ministra edukacji, czyli Barbara Nowacka. No i dziennikarze TVN24 podążyli śladem tropu, jak sami twierdzą, który wysłał im widz, który zauważył na portalu z nieruchomościami ofertę właśnie dworku w Jadwisinie. To taka miejscowość całkiem niedaleko Warszawy, jezioro Zegrzyńskie, właściwie Zalew Zegrzyński. Tam zresztą kiedyś ośrodek rządowy był w tymże Jadwisinie, to ten sam Jadwisin. I dworek wystawiony na sprzedaż za 3 razy więcej niż został kupiony. Z tej dotacji został kupiony. Dziennikarze umówili się z agentem, pojechali na miejsce, obejrzeli, zostało im to wszystko pokazane, co tam się obecnie dzieje. Obecnie działa tam właśnie escape room, czyli taka, jakby to nazwać tę działalność, no,
rozrywkowa pokoje, działalność.
No, tak, pokoje z zagadek, trzeba rozwiązywać różne zagadki, żeby się wydostać z takich pomieszczeń. Nie jest to raczej związane z niekomercyjną działalnością edukacyjną.
Są escape roomy tematyczne.
Niekomercyjną, bo tam trzeba jednak zapłacić.
A to nie, przepraszam. Cofam to, co powiedziałem.
No właśnie jednym z wytłumaczeń, jak twierdzą dziennikarze TVN24, którzy te sprawy opisywali, było to, że właśnie tam są historyczne pokoje w tymże escape roomie, więc to też miało usprawiedliwiać tę edukację.
Czyli coś czułem.
Przejrzeli dziennikarze też strony tej instytucji i okazuje się, że no bardzo słabo działa ta instytucja. Dość powiedzieć, że ich fanpage, strona na Facebooku ma tylko kilkadziesiąt polubień, więc no nie jest to, przyznasz, zbyt prężna instytucja.
To nie jest żaden wyznacznik, ale
no, jakiś tam jest.
Słowo niekomercyjny jest tutaj chyba kluczem.
I no więc okazuje się, że po pierwsze dostali pieniądze na nieruchomość, kupili tę nieruchomość właśnie za ten niecały milion złotych, zainwestowali, to fakt, jakieś tam pieniądze, sami twierdzą, że w wylewki, że w ogrzewanie, że w instalacje wodno-kanalizacyjne, że to zainstalowali, że to zainwestowali i w związku z tym teraz chcą sprzedać. No problem pewien polega na tym, że właśnie przez 15 lat mieli prowadzić tam tą działalność, czy tę działalność. To komentarz Barbary Nowackiej w tej sprawie.
No jest to skandaliczna historia od samego początku. Nieprawidłowości przy Willi Plus przecież były bardzo głośne w 2022 roku. Sposób wydawania tych pieniędzy, przeznaczenie. No a teraz widać, jakie to było wielkie oszustwo. Bo czy naprawdę escape room, gdzie wejście kosztuje ponad 100 zł od osoby. To jest działalność edukacyjna. Na to mają iść pieniądze publiczne, żeby ktoś miał własny biznes. My w ministerstwie podchodzimy do tej sprawy wyjątkowo poważnie. Prowadzone od kwietnia są nasze działania. 4 listopada złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury, bo wtedy dowiedzieliśmy się o tej sprzedaży, próbie sprzedaży Willi Plus. Ja też pragnę zauważyć, że każdy, kto będzie tę nieruchomość chciał kupić, będzie miał wpisane przecież w hipotekę nieruchomości, że jest to nieruchomość, na której ciążą zobowiązania związane z Willą Plus. I to jest zapisane, my też bardzo o to dbamy. Skandaliczne, ale to są ludzie, którym pan Czarnek bez procedur, pomimo negatywnej opinii komisji konkursowej, wydawał spod palca pieniądze.
Ministra twierdzi, że ministerstwo próbowało wielokrotnie interweniować w sprawie tej konkretnej nieruchomości, wysyłając różne pisma, próbując kontrolować, co się tam dzieje, ale bez powodzenia, bo ma to być jeden z tych beneficjentów programu Willa Plus, który sprytnie unika odbierania pism chociażby od ministerstwa. Tak to przynajmniej przedstawia Barbara Nowacka. Właściciel tejże nieruchomości twierdzi, że wcale tak nie jest i że działalność edukacyjna tam się odbywa w rozmowie z dziennikarzami TVN24. Pytanie oczywiście, jak ten konkurs został w takim razie zabezpieczony, jak były rozdawane te pieniądze, to pytanie do byłego ministra, no bo to on był autorem tego programu zwanego Willą Plus, czyli Przemysława Czarnka. Był dzisiaj w Sejmie i twierdził, że on sobie w tej sprawie nie ma absolutnie nic do zarzucenia. To się pewnie nie zdziwi jako eksperta.
Byłego eksperta, ale nie dziwi mnie.
Nie, still. Eksperta,
pełniącego obowiązki.
Oczywiście nie ma sobie nic do zarzucenia, bo program świetny. A on do tego programu wpisał zabezpieczenia. A skoro obecne kierownictwo ministerstwa tych zabezpieczeń nie wykorzystuje, no to co? No to oczywiście wina obecnego ministerstwa, a nie jego.
Ja mówię głosem umowy, którą podpisało ministerstwo za moich czasów. Każdy, który się zobowiązuje do prowadzenia działalności edukacyjnej przez 15 lat w nieruchomości, nie może jej sprzedać. Jeśli ktoś próbuje to robić, robi to niezgodnie z prawem. Pytanie? Dlaczego ministerstwo do tej pory nie odzyskało tej nieruchomości, skoro ja zabezpieczyłem tę nieruchomość najlepiej w Polsce, czyli weksel in blanco i hipoteka na rzecz Skarbu Państwa. Wystarczy uruchomić procedurę z kodeksu cywilnego. Nie są uruchomione. Zapytajcie Państwo dlaczego.
Dlaczego pan odniesie do zarzutów ministerstwa, że to pana wina, że program był źle przygotowany, że to było...
Proszę Państwa, nikt nie jest w stanie stwierdzić w żadnym programie, czy beneficjent, który otrzymuje środki, będzie je na pewno rzetelnie wykorzystywał. Dlatego w programach i w umowach zabezpiecza się tego rodzaju środki. Ja zabezpieczyłem poprzez weksel in blanco i hipotekę na rzecz Skarbu Państwa. Jeżeli ktoś nie realizuje umowy, to właśnie po to jest zabezpieczenie i moje zobowiązanie do zabezpieczenia, żeby teraz ministerstwo natychmiast mogło uzyskać nieruchomość. Dlaczego nie podjął starań, żeby tę nieruchomość odzyskać? To jest pytanie o niedopełnienie obowiązków ministerstwa dzisiaj. Dziękuję bardzo.
No i faktycznie ta tak zwana hipoteka, czyli zabezpieczenie jest tam wpisane, więc jeżeli dojdzie do sprzedaży tej nieruchomości, no to ministerstwo powinno te pieniądze, no mówiąc w największym skrócie, odzyskać. Ale pytanie postawione przez ministra Czarnka dotyczące tego, że przecież nikt przed rozstrzygnięciem konkursu nie wie, jak zachowają się beneficjenci, no właśnie po to zazwyczaj są komisje konkursowe, które różne podmioty oceniają. Przypominam, że w przypadku tego konkretnego programu opinie komisji konkursowych były traktowane nonszalancko.
Był tłem w dyskusji może?
Tak. Tego też określenia możemy użyć. Pojawiają się także argumenty, i tu przejdę ruchem konika szachowego do drugiego tematu, że w takim razie całą sprawę powinno badać CBA, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, które właśnie dzisiaj zaczyna się, zobaczymy jak się skończy, to może jeszcze o tym porozmawiamy, proces likwidacji tejże instytucji. Niejako dziecka Prawa i Sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego. Zresztą z wieloma perypetiami w międzyczasie, z wynoszeniem milionów złotych w foliowych reklamówkach. Pamiętasz tę historię? Z sukcesami, ale też wpadkami tejże instytucji. Obecna władza stwierdziła, że ta instytucja już nie jest do niczego w obecnym kształcie potrzebna, tylko trzeba jej zadania rozdzielić między inne instytucje, głównie między policję, tam powstanie specjalny wydział do walki z korupcją, ale też pomiędzy Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Krajową Administrację Skarbową. Krajowa Administracja Skarbowa między innymi będzie sprawdzała oświadczenia majątkowe także. Dzisiaj robi to właśnie Centralne Biuro Antykorupcyjne według założeń tych, którzy, czyli rządu, którzy ustawę napisali. Dzisiaj to wieczorem ustawa. Pierwsze czytania w Sejmie się tejże ustawy odbędzie. Oczywiście to też się nie zdziwię, no bo co mówi o tej ustawie Prawo i Sprawiedliwość? Bardzo proszę, komentarz eksperta.
Prosimy o komentarz naszego eksperta. To jest źle napisana ustawa.
A w ogóle sama likwidacja CBA?
O, to jest zaprzepaszczenie wielkiej pracy zrobionej przez poprzedni rząd w celu uchylenia furtki przestępcom, którzy tylko czyhają, aby okradać budżet państwa.
Bardzo proszę, Michał Wójcik.
Państwa, bezpieczeństwa obywateli. Mogę powiedzieć, że Donald Tusk, odkąd jestem parlamentarzystą, to od tylu lat on zawsze marzył o tym, żeby zlikwidować CBA. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego. No i chcę to zrealizować, no ale pamiętać musi, że jest jeszcze pan prezydent.
Pan by nie likwidował, pan nie widzi takiej potrzeby.
Ja nie widzę takiej potrzeby. My je tworzyliśmy bardzo wiele lat temu i uważam, że nie ma absolutnie potrzeby, żeby likwidować. Ale jemu to nie na rękę, dlatego że jego koledzy między innymi byli rozpracowywani przez CBA.
Widzi pan w tym działaniu politykę?
To jest polityka jak najbardziej, tylko polityka, nic innego tutaj absolutnie nie ma znaczenia. On nienawidzi tej instytucji. No proszę go zapytać, jak w sposób taki prywatny bardziej powie, to nienawidzi tej instytucji.
No więc jak słyszysz, zgadłaś. A właściwie nie zgadłaś, tylko wiedziałeś po prostu.
Czyli nie cytowałem, ale opisałem sytuację własnymi słowami.
Idealnie. Jak rządzący to tłumaczą? No właśnie, że obecna formuła już się wyczerpała, że nie ma sensu rozdzielać walki z korupcją na różne służby, bo nie da się często oddzielić ścigania po prostu przestępców tylko na tych, którzy korumpują i na tych, którzy popełniają inne przestępstwa. Tym musi zajmować się po prostu policja, czyli ściganiem przestępców, złodziei i tak dalej, a nie jakaś wyspecjalizowana jednostka.
No te zarzuty znamy, one kompletnie rozmijają się z meritum tego projektu. To jest projekt, który zmienia priorytety w walce z korupcją i jestem o tym przekonany, będzie służył wzmocnieniu walki z korupcją. Policja przejmie te wszystkie sprawy, policja jest do tego doskonale przygotowana. I też z takich rozmów z policjantami, z funkcjonariuszami CBA zbudowałem przekonanie, że dzisiaj nie ma tak, że można wydzielić przestępstwa korupcyjne od innych. One idą z cyberprzestępstwami, z przestępczością zorganizowaną, więc absolutnie logiczne jest to, żeby w jednym ręku ta walka po prostu była. Ważnym elementem tej ustawy jest oczywiście kwestia oświadczeń majątkowych. Ten system wymaga uporządkowania, ten system wymaga informatyzacji i przejęcia przez Krajową Administrację Skarbową. Uważam, że gdyby chciano merytorycznie dyskutować o tym projekcie, to by zupełnie inne były zdania, ale spodziewam się niestety ze strony PiS-u tradycyjnych zarzutów, tradycyjnych argumentów. Mówią to ludzie odpowiedzialni za system Pegasus, za nadużycia w CBA, wykazały te audyty, zajmuje się tym prokuratura, są osoby, które mają postawione zarzuty.
No i to też wszystko prawda, bo pamiętamy, jak wyglądało kupowanie Pegasusa przez CBA, czyli nie z tej kieszeni, z której trzeba było, i jego wykorzystanie też przy okazji przez różne służby, do czego ten Pegasus był wykorzystywany. Oczywiście dzisiaj pojawia się argument, aha, a gdybyśmy mieli Pegasusa, to do dywersji na torach by nie doszło. No i tak to się tutaj w Sejmie kręci. Żeby zlikwidować CBA, potrzebne jest oczywiście przyjęcie ustawy. A na końcu co się musi stać z ustawą, żeby weszła w życie?
Trzeba będzie znaleźć większość, aby odrzucić weto prezydenta.
To już doszedłeś do samego końca.
Tej większości.
Tak, tak, tej większości oczywiście nie ma, więc zazwyczaj brak podpisu zwany wetem prezydenta kończy drogę legislacyjną i należy się spodziewać, że w tym przypadku właśnie też tak może się stać. jaki inny sposób na to mogą mieć rządzący? Przesuwać pieniądze w budżecie, dawać więcej na policję, a mniej na Centralne Biuro Antykorupcyjne. I być może tak będą sobie z tym radzić, jak radzą sobie z innymi tego typu sprzeciwami tego czy poprzedniego prezydenta.
Popraw mnie, jeśli się mylę, ale gdy powstawało Centralne Biuro Antykorupcyjne, to trafiło tam wielu byłych funkcjonariuszy policji. Co się z nimi teraz stanie? Czy wrócą? Mieliby wrócić?
Mają możliwość też przejścia do policji.
Wszystko jasne. Prawie wszystko jasne. Bardzo dziękujemy, Klaudiuszu, za twoją historię. A tak a propos, wspomniałeś, że wszystko w Sejmie się kręci. A w głowach się nie będzie kręciło niebawem, jak Sejm przygotowuje się na prohibicję? Czy widać jakieś nerwowe ruchy?
Weekend przed nami.
Weekendowe? Przedweekendowe? Tak.
Sam rozumiesz. Posiedzenie do piątku, do późna i potem weekend.
Czy właściciele, pracownicy pobliskich sklepów małych i dużych robią zatowarowanie? Sprawdzałeś?
No nie, to chodzi o to, żeby wypić to, co tutaj jest.
A, no tak, najpierw tam. No ale potem w końcu szeroką ławą być może wyleje się na ulicę fala tych, którzy szukaliby radości w butelkach i puszkach na zewnątrz. Tak przynajmniej, przepraszam, komentariat tak przypuszcza internetowy. Wiesz, że to nie jest moja opinia.
Nie, wiem. To gdzie ty byś śmiał w ogóle?
W życiu?
Nie, nic. Tu jest Śródmieście, o ile dobrze kojarzę.
Po 22 nie można.
No właśnie, więc trzeba się spieszyć.
Tak. Trzeba się spieszyć. Ja wczoraj miałem okazję po 22 znaleźć się w małym sklepie typu convenience store z angielskiego i zapytałem pracowników, jak sobie radzą w tej dramatycznej sytuacji. A była to jedna z tych dwóch dzielnic, w których pilotażowo alkohol nie jest sprzedawany po 22. Oni powiedzieli, nareszcie. Nareszcie. Z taką ulgą. Chociaż było już przed zamknięciem i moja obecność ich specjalnie nie ucieszyła. Ale ja szybciutko kupiłem.
Może oni tak mówili, dlatego że wychodziłeś, czy nie?
Bardzo możliwe, nie wiem. Nie zrobiłem im testu na prawdomówność. Klaudiusz Slezak, bardzo dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Za kilka chwil prognoza pogody na naszej antenie się pojawi. Pojawi, bo musi, pojawi, bo lubię, pojawi, bo państwo czekają.
Pogoda.
I co tam u Państwa za oknem? Podobno widać tylko to, co chce się zobaczyć i niektórzy pomijają to, czego nie chcieliby widzieć. Bardzo cieszę się, że są wśród naszych słuchaczy tacy, którzy potrafią sobie wytworzyć pogodę, jaka im się podoba. Natomiast tak naprawdę to układ niżowy nazwany przez niemiecką służbę meteorologiczną, tak, niemiecką służbę meteorologiczną Talat, przemieścił się znad Beneluxu nad północne Niemcy i cieśniny duńskie. W kolejnych godzinach będzie podróżował nad centralny Bałtyk. Niebawem swoim zasięgiem obejmie całą Polskę. Tymczasem nad Atlantykiem zalega układ wyżowy, a kolejny znajduje się nad centralną Rosją. I to właśnie ten rosyjski wyż sprawił, że niże z północy kontynentu pchają w naszą stronę chłodne masy powietrza. Jak chłodne? Najchłodniej w tej chwili jest w Elblągu 0, równo 0. Najcieplej w Nowym Sączu ponad 6 stopni Celsjusza. Chłodne masy powietrza dominują nad całą północną Europą. Dotarły już nad Morze Północne, Wyspy Brytyjskie, Francję, północną Hiszpanię oraz Niemcy. Jednocześnie cieplejsze powietrze utrzymuje się nad Atlantykiem oraz Europą Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Uwaga, w kolejnych dniach ochłodzenie będzie się przesuwało jeszcze bardziej w naszą stronę i, jak piszą synoptycy, obejmie całą Polskę. Nie wiem, czy chcielibyśmy być w takim objęciu, nie wiem, czy ktoś zamawiał taki uścisk, no ale niestety bez pytania się pojawił. Ciąg dalszy prognozy nastąpi za godzinę niecałą, po 17.30, bardzo proszę. Tymczasem z naszym patronem, panem Michałem, w facebookowej grupie osób patronujących zastanawiamy się, który z polityków co mógłby sprzedawać. Na przykład samozadowolenie i dobre samopoczucie sprzedawać tym, którzy chcieliby być tacy jak on.
Give me a sign, give me a lift, take me home when I'm done my shift. You give me a loan when I'm stone cold broke. Get me high when I need a talk. I was born. I was born to love. I was born to love. I was born to love. Times were tough, we made it through. We tasted the rough, so let's say. All the time I was hurting you, got to believe that I was hurting too. I was born to love. I was born to love. Born. Really read. I know you give because you want to. Don't you think it's time you learn to let yourself receive? Can make you smile, can make you sing. Just wanna give back a little bit of what you give. I can sing you a song, play you a tune. I know it's just a little thing, but it's something I do. I was born to love. I was born. Was born to. I I was born.